Samą rzeczą jest dzielić się. Ja myślę, że każdy coś przeżywa w tygodniu, każdy czyta słowo, które nawet może go poruszyć. Chyba tak, że jakieś słowo czytane nagle tak i możemy się tym podzielić. Jest to ważne dla budowania Kościoła. Znamy taki werset, który mówi, że budujcie się psalmami, słowem, przeżyciami, doświadczeniem. I jest to cenne, dlatego że w ten sposób możemy żyć. Tak samo jak na przykład, jak ktoś ma jakiś problem, czy ktoś się zachoruje, może dzwonić jednego drugiego, powiadamiać, prosić o modlitwę. Modlitwa, że tak powiem, wiernych, modlitwa w jednym duchu, może wiele i nawet jeśli ktoś zachoruje, to jest cenne, aby prosić o modlitwę. Teraz zacznę od Tytusa. Mamy takie czasy dzisiaj trochę trudniejsze. Mamy takie czasy, w zasadzie jeszcze nie. Żyjemy w czasie łaski, wszyscy mówimy, że super, fajnie. Cieszymy się tym, że tak powiem, momentem łaski. I to jest fantastyczne. Ale ja myślę, że powoli przyjdą czasy, kiedy Duch Święty będzie nas jak gdyby kierunkowywał, przypominał, czy dawał do takiego głębszego zrozumienia o naszej postawie, która będzie istotna. Myśmy kiedyś mówili w taki sposób, ja pamiętam się 20 lat temu, kiedy nam mówiono coś na temat końca świata, czy coś w tym rodzaju, że to raczej to nie ma tych sygnałów, nie ma tych takich oczekiwanych przez nas rzeczywistości, które mają się wydarzyć. Jak się okazuje, że stajemy przed taką sytuacją, kiedy Donald Trump zaczyna się dokładać, czy, jak to mówi, manipulują przy rzeczywistości. Wszyscy wiemy, że są już plany odbudowy świątyni jerozolimskiej, a myśmy kiedyś tak mówili, że jeżeli będzie budowa świątyni jerozolimskiej, to znaczy, że wypełniają się te rzeczywistości, te rzeczy, na które jest tak zganiany troszkę. Że teraz jest nawet moneta, która jest z wizerunkiem Trumpa i Izraelitów. Kiedyś była taka moneta z Cezarem przy tamtej budowie, bo przed tam też mieli taką monetę, gdzie był Cezar w tej monecie. Może takie trudne wersety dzisiaj troszkę będą, ale ja myślę, że miejmy, że tak powiem, zaufanie w Panu, ponieważ On nas przeprowadza przez to wszystko. I oczekujemy, że Pan nas będzie. W drugim liście do Tytusa, w drugim rozdziale od 11 do 15. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. Na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie, pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który dał nam samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Niech nikt cię nie lekceważy. To było już 2000 lat temu, kiedy Tytus tak miał takie zalecenie, aby o tym mówić. O tym, że Pan powróci. I jaka jest wymagana od nas postawa? Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Ten 13 werset. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Jest to jeden z wersetów, który jakby tak bezpośrednio pokazuje nam, że Boga i Zbawiciela naszego Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Żeby zrodzić w sobie postawę oczekiwania, to potrzebujemy przez wiarę przyjąć że to się stanie, że Pan przychodząc oczekuje od nas, jak i my jesteśmy zaangażowani w to przez to pragnienie spotkania się z Jezusem. W liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale mamy takie 9:28, mamy takie fajne spostrzeżenie. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tych czy tym, którzy go oczekują. Pierwszy raz pojawił się, aby zgładzić grzechy wielu. A teraz pojawi się po tych, którym te grzechy zostały zabrane. I tu mamy takie fajne słowo w super zrozumieniu. Słowo gorliwość. Którzy go oczekują? I oczekują, inne tłumaczenia mają na przykład takie zrozumienie, gorliwie oczekują. I gdybyśmy się samych siebie zapytali, żyjąc w dzisiejszym świecie, w tej całej takiej gonitwie za codziennością, czy w naszym sercu pojawia się ta emocja gorliwego oczekiwania naszego Zbawiciela, że powróci. Dzisiaj chciałbym się troszkę zająć jeszcze czasami przed jego powrotem. Wiadomo, że Tytus umarli apostołowie, minęło parę pokoleń, czy naście pokoleń. Chociaż, mówiąc szczerze, jeszcze minie x pokoleń. Ale jest coś, co potrzebujemy włożyć w nas i to pielęgnować. Mówi się tak, że z kodem genetycznym przechodzą pewne rzeczy. Tutaj odwołam się do tego, co kiedyś mówiłem, że jeżeli na przykład była II wojna światowa i pewne osoby przeżyły pewną traumę, to ta trauma stanie się przesunąć do późniejszego pokolenia. Jeżeli my przeżywamy z Bogiem pewne fantastyczne rzeczy, pewne emocje, pewne doświadczenia, pewne oczekiwania, to jesteśmy w stanie, jak gdyby w swoim mówieniu do zwiastowania, w tych przeżyciach wewnętrznych naszych, opowiadając innym o Chrystusie, przekazywać również i to. Ja powiem coś takiego. Mamy kota. Ten kot nigdy nie był kotem. Po prostu mieszkał w bloku. On nigdy nie wychodził. On po prostu był zwykłym kotem, który sobie żył w bloku. Na widok zewnętrznej ulicy miał panikę. Kiedy spadł kiedyś raz, przeżył traumę. Po raz pierwszy wiedziałem, że kot może mieć traumę. Wypadł na zewnątrz. Teraz jest w innym miejscu. Jest w miejscu, gdzie może wychodzić. I nagle się okazuje, że ten kot zrobił się doskonałym kotem łownym. Jego cała genetyka przeszłości wróciła. On, to wszystko, co jak gdyby w kodzie pamięci było w przeszłych pokoleniach, otrzymał. Łapie myszy, przynosi do domu. Czasami to jest przykre, patrząc na takie zwierzątka. Przeróżne. Jaszczurki, myszy, węże i ptaki. To jest kod genetyczny. My też tak potrzebujemy pewne rzeczy przekazywać pokoleniu. W pierwszym liście do Tesalonicza od 5 wersetu piąty rozdział 1:11. O czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie unikną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień jak złodziej nie zaskoczył. Wy wszyscy bowiem jesteście światłością, jesteście synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźcie trzeźwi, albowiem ci, którzy śpią w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jedni drugich, co też czynicie. Właśnie taki dzisiaj mieliśmy obraz budowania się poprzez to, że masz potrzebę i ktoś dosłownie, wizualnie doświadcza czegoś, co ci jest potrzebne. Teraz, natychmiast, w tej chwili. Jutro będzie za późno. Jutro może być problem. To są dowody, że Pan się nami opiekuje. I każdy się nami opiekuje. Każdy ma te możliwości. Być może dlatego odniosę się teraz do pewnego fragmentu listu do Hebrajczyków i przeczytam pewną drobną rzecz. Otóż w 6 rozdziale jest coś takiego. To jest początek, od 1 do 2 wersetu. 6 rozdział 1. Dlatego pominąwszy początki o nauczaniu o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Nie powracając bowiem do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków, o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu, o sądzie wiecznym. I tu jest to też, co zrobimy, jeśli Pan pozwoli, Bóg pozwoli. Mamy coś takiego, że my to już wiemy. My to już wiemy. Myśmy są wyćwiczeni w tych rzeczach. I teraz, gdybym miał zwrócić uwagę na pewien fragment, myślę, że mielibyśmy troszkę problemy. Jest tu taki podstawowe nauki o odwracaniu się od martwych uczynków. Z tym nie mamy większego problemu. Wierzę w Boga, też w większości nie ma problemu. Ja nieraz naszym przyjaciołom, świadkom mówię, że wiara, a wiedza to nie to jest to samo. Mają bardzo, dla nich wiedza jest jakby ważniejsza, wiara jakoś tak ucieka. 11 rozdział do Hebrajczyków wyraźnie mówi o, co to jest wiara. I nie ma tam nic na temat wiedzy. To jest stwarzanie rzeczy z niczego. Dosłownie. Cały ten fragment odnosi się do czegoś, co zostało utworzone z niczego. To jest wiara. Natomiast wiedza to jest wiedza. Ja mogę całą Biblię wyrecytować z powodu wiedzy i nie ma tam wiary. Więc wiara w Boga jest dla nas zrozumiała. Wierzymy, że On ma moc, aby czynić rzeczy. Ale kiedy dojdziemy do jednego z fragmentów, możemy być w zakłopotaniu. Nauka o obmywaniach, to jest o chrztach, nauka o wkładaniu rąk stanie może być dla nas problemem. Dlatego, że ta nauka to jest jak przekazywanie Bożej mocy przez dotyk jeden drugiego. Nie wiem. Ale mamy takie fragmenty, które o tym mówią, że apostołowie wkładali ręce. Jest tam historia na przykład w liście z Dziejów Apostolskich, kiedy spotkali uczniów jeszcze Jana i pytali się go, czy spotkali się z Duchem Świętym. Oni mówią, że nie wiedzą, o co chodzi. Albowiem byli chrzczeni chrztem Janowym i Paweł włożył na nich ręce. Więc my też potrzebujemy o tym to doświadczać. Bo ja bardziej mówię o doświadczeniu. Nie mówię tutaj o wiedzy, ale o wierze w te rzeczy. Jeżeli wierzymy o czymś takim jak odwracanie się od martwych uczynków, to wiemy, jak to działa. Potrzebujemy komuś wybaczyć. I wybaczanie to nie jest taka prosta sprawa. Tak mi was na odcisk, że już od 3 dni chodzę wściekły. I potrzebuję tej mocy, która jest w stanie ze mnie to zdjąć. To jest to, że ja innego Pana staję przed Nim i oczekuję, że Duch Święty ma siłę i moc, aby mógł od tego odejść. Aby mu nie musiał złorzeczyć. My potrzebujemy żyć dzisiaj wiedzą na temat również tych rzeczy. Teraz przejdziemy do pewnych opisów. Marek 13 rozdział, 32. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy to się stanie. Tak jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił swój dom, dał władzę drugim swoim, Każdemu wyznaczył zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan do domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. A gdy przyjdzie, aby nie zastał was śpiącym. To, co mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. I ogólnie czuwamy. Ogólnie żyjemy Bogiem, ogólnie wiemy dobrze. Tu bardziej bym powiedział, że to jest takie ostrzeżenie przed zewnętrznymi czynnikami. Telewizja, internet i takie rzeczy, które bardzo fajnie wchodzą, gdzie otworzę jakąś stronę, za chwilę coś pojawia się obok, to też co otworzę, a potem jeszcze co tam coś otworzę, a potem jeszcze coś otworzę. Nie, tak to działa. Więc to jest to, czuwajcie, abyśmy mieli rękę na tym. Kiedyś w tamtych czasach, za czasów, kiedy Wilkerson był w Polsce, to mówiło się, że telewizja jest, że trzeba mieć kontrolę nad telewizją i nawet takie czerwone guziki. Bywało tak, że brała telewizor i wyrzucano przez okno. Były takie historie. Jeden z naszych braci jeździł samochodem i wziął sobie to tak do serca, że nie ogląda telewizji. Ja nie mam nic przeciwko nieoglądaniu telewizji. Znam ludzi, którzy nie mają telewizora. Dzisiaj jest internet, można informacje tam sprawdzić, nie ma problemu. Ale zapłacił karę za nieubezpieczenie chyba samochodu. Bo ta informacja nagle się pojawiła w mediach i on o tym nie wiedział. Nie? Więc to jest, to trzeba być trzeźwym. Żeby czasami nie okazało się, że jak mówię, ogólnie w telewizji rzeczywiście nic nie ma. Reklamy, które ciągle włażą na oczy i tak dalej. Nam się już udaje teraz coraz mniej, powiem tak, wprost oglądać. Niby mamy jakiś tam pakiet, ale tak naprawdę to on już nie działa, bo już ogląda się tylko wiadomości większości. Tutaj teraz odnoszę się do czegoś istotnego. Od niedawna rozmawiałem z jedną panią i ta pani mi powiedziała, że te fakty miały miejsce. Natomiast w liście do Zachariasza, w liście w proroctwie Zachariasza mamy ten koniec tak opisany. I Zachariasza 14 rozdział, od 1 do 14 sobie otworzymy. Dzisiaj niech sama Biblia, że tak powiem, w pewnym sensie to są jakby proroctwa przyszłości. Niech sama Biblia wyjaśnia to, niech ona będzie tym takim przewodnikiem. Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie. I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety skąpione, połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak, że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Bazelu. I będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasie Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nimi wszyscy święci. W owym dniu stanie się tak. Nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu. Ale będzie tylko jeden ciągły dzień. Zna go Pan. Nie dzień, nie noc, a pod wieczór będzie światło. I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu. Połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie. I tak będzie w lecie i w zimie. I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyne będzie Jego imię. Cały kraj będzie przemieniony w równinę aż po, od Gebę aż po Rimona, na południu. Lecz Jeruzalem będzie leżeć wysoko i pozostanie na swoim miejscu. Od bramy Beniamina aż do bramy narożnej. Od wieży Hamala aż do tłoczni królewskich. Tam będą mieszkali, bo nie będzie już klątwy. Jeruzalem będzie żyć bezpiecznie. Ja tu może tylko zwrócę na parę rzeczy uwagę, że takie rzeczy, te rzeczy mają się stać. Tu ja spotkałem kogoś, kto mi powiedział, że ten werset, który tutaj mówi, że Jerozolima będzie plądrowana, już miała miejsce. Natomiast tu mamy powrót Jezusa, dosłownie. Powrót Jezusa. Jak z tego wynika w moim zrozumieniu, chodzi o wojnę Armagedonu. Jeżeli ktoś mówi, jak nieraz ze świadkami miałem spotkanie, o Armagedonie, to po tych wersetach, bo w sumie dochodziliśmy do tego samego, że to dopiero się stanie. I że to nie jest tak, że nie wiadomo kiedy. Konkretnie jest to napisane. Kiedy? I tutaj zwrócę uwagę na Górę Oliwną. Pisze tutaj, że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód. Gdyby, z tego co ja wiem dzisiaj, ta Góra Oliwna ma pewną taką jak gdyby rysę. Było jakieś trzęsienie ziemi jakiś czas temu i ona tak lekko, jak gdyby można było to zauważyć. Kto by był na Górze Oliwnej, to zauważy, że widać tam taką jakby małą kreskę w środku. Nie wiem, czy tak to wygląda, ale z tego co ktoś mi opowiadał, tak to mniej więcej wygląda. Więc tam jak gdyby to się rozpłowi na dwie części. To są jak gdyby fakty. Tu mamy fakty biblijne, które mają mieć miejsce. To się tak wierzymy, powiedzmy, jest tak napisane, przyjmujemy to z wiary. Wiele rzeczy z tego możemy nie rozumieć. Jest taki werset też księdza Zachariasza, gdzie jest napisane, że myślenie Syjonu i myślenie greckie będzie bardzo od siebie, jak gdyby przeciwko sobie. My wiemy, że myślenie greckie to jest humanistyka, a myślenie Syjonu to jest myślenie izraelskie. One staną przeciwko sobie. Ja myślę, że to jest właśnie ten czas, kiedy dojdzie do tej wojny Armagedonu i te dwa myślenia się z sobą zderzą. Otwórzmy sobie Zachariasza 4, przepraszam, Łukasza 17 rozdział. I tu też mamy fakty. To są proroctwa, które są jak gdyby nam dane po to, abyśmy się mogli do tego odnieść. Abyśmy wiedzieli, że przyjdą czasy, kiedy będziemy musieli zdać relacje. Nasze pokolenia będą musiały zdać relacje jak gdyby odpowiedzieć, z kim stoimy. Czy stoimy za Jezusem, czy stoimy za światem. Już dzisiaj powoli jak gdyby wykształcają się takie dwie siły. To jest moje zdanie, ja w to nie wnikam. Ale mam wrażenie, że Żydzi amerykańscy i Żydzi hebrajscy nie będą mieli wspólnego interesu w tamtych czasach. Te dwa interesy się zderzą, bo sam się zastanawiam, jakim cudem nawet ktoś by miał Żydów prześladować? Kto by miał toczyć tam wojnę w Izraelu? Po co? Przecież to są te same ludy. A jednak mogę się domyśleć, że chodzi tutaj po prostu o kwestię interesu, o kwestię ekonomii. Większość wojen toczyła się tylko i wyłącznie przez ekonomię. Łukasza 17 rozdział. Od wersetu 20. Zapytany zawsze z faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto jest tutaj, albo jest tam. Królestwo tam, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród nas, albo mówiąc inaczej, w nas. Jeżeli przeczytamy z listu do Rzymian taki fragment, co to jest Królestwo Boże, to jest to napisane, że jest to radość i pokój w Duchu Świętym. Dosłownie, to jest jak gdyby nasza osobowość. To my prezentujemy osobowością to, jak pamiętamy z trzeciego rozdziału pierwszego listu Jana, gdzie jest napisane, że posiew Boży jest w nas. To, co wzrosło, to, co w nas żyje, Słowo, ono jest tym Królestwem Bożym. I będę mówić do was, oto tam, albo tu, nie chodźcie, ani się tam nie udajcie. Bo jak błyskawica zabłyśnie, świeci od jednego końca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w owym dniu. Tak i będzie Syn Człowieczy wobec ludzi. Lecz przedtem musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. Jak za dni Noego, tak będzie i za Dnia Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastąpił potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł deszcz, ogień siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Mamy tutaj powiedziane, że coś takiego, że media, to wszystko, cokolwiek się będzie działo, będzie kreowało nam wolne. Tak jak dzisiaj. Wojna w Ukrainie, kiedy byłem, pracowałem, do tej pory pracuję z ludźmi z Ukrainy i oni mówią, że wracają tam. No jest tylko dwóch takich kolegów, którzy z tamtej strony uciekli do Polski i mówi, że takie normalne to jest. Urwał rękę, urwał nogę, takie normalne. Tak samo i my będziemy żyli w tych czasach. Będziemy jeść, będziemy budować domy, będzie normalne życie. Ale potrzebujemy zauważyć ten, jak gdyby, aby bardziej gorliwiej, powiem wprost, gorliwiej oczekiwać Pana. Ale słowo gorliwe oczekiwanie Pana to nie tylko to. Pamiętamy, że jest taki werset, który mówi, że aż moja Ewangelia będzie głoszona, mówi Jezus, po krańce ziemi, ja przyjdę. I ja myślę, że że przyjście Pana będzie jakby w taki sposób, że to wierzący będą wołać do Pana w czasie tych trudnych dni. Mogę powiedzieć tylko tyle, że tak wprost, to jest moje zrozumienie znowu, czyli nie odnoszę się tego do Biblii, że ta wojna Armagedonu będzie przeciwko Chrystusowi. Przeciwko, gdyby usunąć Jezusa, dzisiaj ze świata nie byłoby żadnych przeszkód, aby antychryst już miał moc. To są czasy antychrysta. Kiedy Jezus będzie musiał się bezpośrednio jak gdyby z tą mocą zmierzyć. I bo powiedziałbym wprost, że ekonomia światowa, banki i tak dalej, wypracowują sobie taki model tego ducha, z którym trzeba będzie się zmierzyć. I gdyby usunięto Jezusa, to już ta moc mogłaby działać. Więc to jest moje zdanie. Ale my jako wierzący będziemy po drugiej stronie tej mocy antychrysta i będziemy się musieli opowiedzieć, będziemy musieli wyrazić, kim jesteśmy i za kim stoimy. I tam dlatego jest to stwierdzenie, że kiedy będziemy wołać do Pana, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, to Pan przyjdzie i Słowo Boże mówi, że On będzie walczył z tą mocą. Łukasz 21, 21 werset, to jest druga część tego wersetu w zasadzie, 21 rozdział, 24 werset, w zasadzie druga część tego, jak gdyby 24b, do tego się odniosę. I tu jest i Pan od samej oraz pierwsza część. A Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż dopełnią się czasy pogan. Chciałem na to zwrócić uwagę. Pamiętamy, że nieraz rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi świadkami i oni mówią, że naród izraelski jest odrzucony. Ale kiedy czytamy list do 10 rozdział list do Rzymian, jest tam napisane, że Paweł mówi, że czyli odrzucenie jak gdyby Izraela w znaczeniu odrzucenie Jezusa miało wpływ na to, aby poganie mogli wejść. I tu mamy coś takiego napisane. Kiedy dopełnią się czasy naszego wejścia do królestwa, czy my jesteśmy tymi poganami, to wtedy nastanie to przyjście Pana. Ta jak gdyby liczba, która jest przygotowana, czy tam ile ich jest, dosłownie użyjmy tego terminu, pogan, którzy uwierzą, może tak powiedzmy, którzy uwierzą i padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli z wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż dopełnią się czasy pogan. I my pamiętamy te czasy. To były czasy od 70 roku mniej więcej, kiedy Jerozolima została przez Rzymian zdobyta do roku powojennego, kiedy odzyskała swoją niezależność. Możemy powiedzieć, że Izrael, ale tak naprawdę to mogło się też nazywać Juda, dlatego że Izrael już zniknął wcześniej, w sensie kiedy byli podzieleni na Judę i Izrael, to Izrael wcześniej został do Asyrii wchłonięty, natomiast Judejczycy poszli do Babilonu i stamtąd wrócili. Mogła to również być Juda. Ale wiadomo, że chodzi tutaj o pokolenie izraelskie. I mamy tu pewną obietnicę, że to się też wypełni. Zwróćmy się teraz do drugiego listu Tesaloniczan i przeczytamy sobie od 1 do 17. Drugi test, pierwszy się test. Znaczy drugi rozdział od 1 do... Drugi rozdział od 1 do 17. A co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście się nie tak szybko dali zbałudzić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niech Was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości i sen zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co jest zwane Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie jeszcze, będąc u Was, o tym mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wielką mocą wśród znaków i rzekomych cudów, wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości i prawdy, która mogła ich zbawić. I teraz wrócę się do czasu Mojżesza, tylko tak lekko wspomnę. Kiedy Mojżesz stanął przed Faraonem, zmierzył się z magami. I kiedy on zrobił węża, oni też zrobili węża, ale wąż Mojżesza połknął tamte węże. Potrzebujemy rozumieć, tu tam mówię o fragmencie tego wkładania rąk, jaką moc prezentujemy. Że moc Boża i przez nas samych wewnątrz, która jest tą mocą, która może być dla nas ratunkiem. Biblia tu raczej mówi o bardzo trudnych czasach, o bardzo wielkiej sile przeciwności. Ale to Jezus będzie mógł go pokonać. I ja też myślę, że dzięki temu, że i w nas coś jest. Mówię w sensie, w nas to Jego imię, które ma moc przeciwstawiać się również. Słowo Boże mówi, że będą tak trudne czasy, że On powróci i Słowem po prostu wszystko zostanie uwolnione. Ale już wtedy w liście Paweł mówił o tych czasach. Mówił o tym, abyśmy byli przygotowani w znaczeniu, przekazywali innym to, co w nas może uratować następne pokolenia. Moc Boża, która jest w nas, jest mocniejsza niż moc tego świata. Odniosę się jeszcze do pierwszego listu Jana. Co było na początku, co widzieliśmy, co oczami naszymi, co słyszeliśmy, co naszymi oczami widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze się dotykały, o słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy, i świadczyliśmy, i zwiastujemy, wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A piszemy to, aby radość wasza była pełna. A zwiastowanie to słyszeliśmy od Niego i które wam głosimy. Jakie jest, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. I tu się jeszcze odpowiedzi. Jeśli teraz mówimy, że społeczność z Nim mamy, chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, On sam jest światłością, jest w światłości. Społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Zwróćmy uwagę na to zrozumienie. Co widzieliśmy? Co przeżyliśmy? Co doświadczyliśmy? Tak się odnosimy. To jest to cenne, co Jan pisał. A żywot Jego został objawiony, abyśmy byli takimi świadkami. Doświadczamy, przeżywamy Go i zwiastuje Go. Bo to jest w nas. To jest żywot. I już na zakończenie odniosę się tylko do... weźmy sobie może jeszcze drugi list Piotra, trzeci werset. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, 13-15. A my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy, bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajmy za ratunek, jak i umiłowany nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał Tomas. To jest słowo, które mówi, że Pan jak gdyby jeszcze nie nadszedł. I jeżeli coś jest nie tak, mamy ten czas, aby to zmienić. Mamy ten czas, aby uregulować te sprawy. I odniosę się do ostatniego wersetu. To jest takie słowo, które również żywe, jest mocne. To jest 41:10. Dzisiaj go słyszałem, więc też się nim podzielę. Słowo zachęty dla nas. Jest tak wielka sytuacja, że jesteśmy gdziekolwiek i coś się dzieje nie tak, więc możemy proklamować to słowo dla nas. Nie bój się, bo ja z tobą. Ja nie wiem, ile razy w Biblii jest słowo nie bój się, ale słyszałem, że na pewno mniej więcej tyle, co dni w roku. A każdy dzień mamy jedno słowo. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się. Lęk jest naturalną rzeczą, ale mamy też słowo pociechy. Mamy słowo równoważne. Ja bowiem twoim wzmocnię cię i dam ci pomoc. Poprowadzę cię w sprawiedliwości swojej. To jest obietnica, którą potrzebujemy wyznawać przed Bogiem, modlić się i mówić, że mu wierzymy w to. I to jest żywe. I to jest realne. Amen.